Ustawodawca pomyślał też o rozwoju przedsiębiorstw społecznych, dodając do ustawy o finansach publicznych artykuł, informacje na temat tak zwanych klauzul społecznych. Mhm. To jest coś, nad czym pracuje Loves, pracowali nasi posłowie czy senatorowie, prawda, bo taka nowelizacja od ustawy poszła. Niemniej jednak to jest jakby martwy zapis. Samorządy, przedsiębiorstwa państwowe nie stosują klauzul społecznych.
W urzędzie, obojętnie jakim, siedzi człowiek, który no, sporządza ofertę, tak? I teraz każdy z osób zajmujący się bardzo trudną działką zamówień publicznych musi wykonać, żeby użyć tego narzędzia, musi wykonać dodatkową pracę, musi stworzyć sobie taką procedurę, takie zapisy w funkcjonującej już procedurze, które by ułatwiały komuś życie. To jest również narzędzie, które pomaga gminom, pomaga samorządom na realizację ich zadań, nie tylko w momencie, kiedy na przykład ogłaszamy przetarg na remont chodnika, no to wykonujemy działanie gminy w zakresie utrzymywania powierzchni, tak? Tutaj ciągów pieszych. I teraz tak, narzędzie świetne, natomiast trzeba wykonać całą masę znowu roboty w świadomości urzędników i w tych procedurach, które najczęściej polegają na kopiuj wklej i one od lat wyglądają tak samo i zmienia się tam pewnie jakiś jeden paragraf, bo ustawa zamówień publicznych była nowelizowana. I tak na dobrą sprawę wszystko zależy od świadomości samorządu, tak? Czyli ludzi, którzy w nim pracują.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Przedsiębiorstwa społeczne to podmioty, które nie dzielą zysku, ale przeznaczają go na cele społeczne, na przykład na rzecz społeczności lokalnej lub na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które pracują w tym przedsiębiorstwie. Są to przede wszystkim spółdzielnie socjalne, ale także niektóre fundacje, stowarzyszenia i spółki non-profit. Krzysztof Bałuk, witam w cyklu audycji o przedsiębiorczości społecznej we współpracy z Lubuskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie. Gościmy dzisiaj w studiu panią Katarzynę Miczał, animatora Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Witam.
Witam serdecznie.
Pana Bartusza Matuszewskiego z Fundacji Magnetofon.
I dzień dobry.
Pana Damiana Kadłubiskiego ze Spółdzielni Socjalnej Odkrywamy Lubuskie. Witam uprzejmie.
Dzień dobry, witam.
Czy państwo organizują tylko i wyłącznie pracę dla swoich podopiecznych, czy także jest to adresowane do tych osób, które ewentualnie chcieliby współpracować z państwa fundacją czy spółdzielnią? W jaki sposób państwo działają? Pani Bartoszu, bardzo proszę.
Bardzo dużo pomaga nam osób, które pomagają nam tak dosyć spontanicznie. Generalnie Fundacja Magnetofon zajmuje się przede wszystkim organizowaniem koncertów i promocją lokalnych artystów, więc jakby ta współpraca jest bardzo otwarta. I przede wszystkim zawsze jakieś osoby z zewnątrz, spoza fundacji biorą udział we wszystkich działaniach, które podejmujemy, ponieważ są to głównie koncerty, imprezy i warsztaty, zawsze są zapraszane osoby z zewnątrz.
A proszę powiedzieć, jak państwo stworzyli w ogóle fundację i dlaczego akurat ona jest adresowana czy dedykowana osobom wykluczonym społecznie?
To znaczy jest dedykowana różnym osobom. My się nie zamykamy tylko do wykluczonych społecznie w żadnym wypadku. Natomiast fundację założyłem głównie z takiej potrzeby, że zauważyłem, że w Gorzowie zaczęło brakować takich miejsc, które godnie reprezentują pewne muzyczne nurty. Ja się w swojej twórczości koncentruję przede wszystkim na muzyce, na tak zwanej muzyce niezależnej, alternatywnej, offowej. Różne są te nazwy, czasami nie do końca mówią wprost, co to w ogóle jest. Ale jakąś ideą, która mi przyświecała na początku, było to, że bardzo mi się nie podobało to, że w miarę takiego kurczenia się miasta związanego z wyjazdami za granicę do pracy głównie i z brakiem jakiegoś życia studenckiego, coraz mocniej zaczął nas omijać taki ruch muzyczny ogólnopolski, który jest związany bardziej z życiem studenckim w Polsce i staliśmy się takim miastem trochę odrzuconym społecznie, w sensie odsuniętym od pewnego przepływu energii, artystów, różnych działań i po prostu no, staram się wraz z kolegami, z którymi współpracuję, by ten ruch cały czas jednak się wydarzał w Gorzowie Wielkopolskim, ponieważ w ogóle sobie nie wyobrażam Gorzowa jako miasta bez takiego elementu. To jest element miastotwórczy, istotny,
no, trochę związany mocno.
Z tak, kreatywny, związany z fermentem artystycznym, z tym, że w pewnym wieku różni ludzie czują to ciśnienie, żeby wyjść i dać jakiś artystyczny upust. I z tego rodzą się czasem bardzo ciekawe osobowości.
A te osobowości właśnie godnie, są z różnych środowisk pochodzą?
Bardzo różnych, tak, bardzo różnych.
Czy trafiają się tak, że właśnie na przykład no, zespoły, które stworzone zostały przez bezdomnych albo przez osoby, które w jakikolwiek sposób były czy są uzależnione?
Można by było powiedzieć, że tak, aczkolwiek nie wiem, czy bym chciał wymieniać.
Nie chodzi o nazwy, chodzi o nazwiska, chciał. Tylko czy taki fakt miał miejsce, jak w rekrutacji.
To znaczy, zdarzało się, że częściej się zdarza, że takie osoby zupełnie, wydawałoby się, że przypadkowo trafiają na jakieś warsztaty i są zainspirowane jakimś działaniem. Coś, znajdują coś, co po prostu czyni ich życie bogatszym. Też zdarza się, że trafiają na ludzi, którzy po prostu ich jakiś wewnętrzny niepokój nagle zupełnie inaczej widzą, inaczej na niego reagują i dzięki temu
powstaje
dzieją
coś
się ciekawe rzeczy.
Tak.
Tak, zdarza się.
A pan Damian?
To jeszcze pan prezes, ja tylko uzupełnić mogę? Pan prezes chyba przez skromność nie wspomniał o tym, że Fundacja Magnetofon jest jedną z osób prawnych, które przyczyniły się do powstania spółdzielni socjalnej Woreczek, której przedstawiciel z kolei był obecny podczas ostatniego naszego nagrania. I także tutaj jest ta kwestia jakby łączenia tych przestrzeni artystycznej i przestrzeni pomocy społecznej, czyli udziału osób wykluczonych. I to jest też dowód na to, że te przestrzenie działalności społecznej mogą się łączyć nawet w przypadkach, kiedy wydaje się być to nie do końca uzasadnione, a tutaj jest piękny przykład na to, że wszystko jest możliwe, jeżeli jest w tym jakiś duch i jakaś idea.
I taka idea również chyba przyświeca spółdzielni socjalnej Odkrywamy Lubuskie. Pan Damian Kadłubiski, państwo z kolei poszukują ciekawych miejsc w naszym regionie po to, żeby ewentualnie je w jakiś sposób eksplorować turystycznie, tak?
Dokładnie tak, taki był cel w 2012 roku spółdzielni socjalnej.
To już parę lat temu.
W 2012 roku powstała spółdzielnia socjalna Odkrywamy Lubuskie jako wynik współpracy 6 osób z obu stolic lubuskiego. Naszym celem rzeczywiście była społeczna i zawodowa reintegracja, a nadrzędnym promowanie walorów turystycznych województwa lubuskiego i rozbudowywanie oferty społecznych miejsc pracy w turystyce.
To już 6 lat, wobec tego jakieś doświadczenie chyba jest.
Tak, doświadczeń sporo, dużo się nauczyliśmy. Jednym właśnie z powodów zawiązania się jakby w formie spółdzielczości socjalnej było to, że nie działamy dla zysku, działamy dla społecznej zawodowej reintegracji i dla celu nadrzędnego, jakim jest właśnie promowanie walorów turystycznych lubuskiego. No, zrobiliśmy to jakby nie bez przyczyny, po to też, żeby jakby to powiedzieć, było łatwiej przekonać urzędników do tego, żebyśmy coś robili wspólnie, bo jako przedsiębiorcy niespołeczni myślę, że byłoby to jeszcze trudniejsze, chociaż wcale nie mówię, że jest to łatwe.
To była grupa fascynatów turystyką przed tymi 6 laty, która spotkała się i stworzyła właśnie tego typu spółdzielnie?
Tak, dokładnie tak. Tutaj ta kwestia tego wykluczenia społecznego, jeżeli no, pewne słuchacze się orientują, że jest to 5 grup, przynajmniej 5 grup na ten moment. I mówiąc szczerze, każdy człowiek chcący coś zrobić mógłby się zaliczyć do którejś z tych grup.
W Lubuskie wydawałoby się, że już na wszechmiar odkryte. Wszystkie ciekawe miejsca są już w jakiś tam sposób wyeksponowane. Udało wam się coś znaleźć takiego, co no, było dla was nawet zaskoczeniem?
Zaskakujemy się co dzień, właściwie odkrywając tutaj nasze zasoby. Przede wszystkim zaskakuje nas to, jak dużo jest jeszcze do zrobienia, jak wiele moglibyśmy zrobić, a nie zrobiliśmy. Zaskakuje nas też indolencja różnych osób i instytucji, które powinny się czymś zajmować, a czym się nie zajmują. Zaskakuje nas na przykład to, że przy drodze krajowej S3 czy przy autostradzie A2 nie ma żadnego znaku, który mógłby informować o tym, że mamy takie piękne walory turystyczne.
Dajcie radę, żeby ewentualnie zmienić te fakty, przekuć je na lepsze informowanie potencjalnych turystów o...
Próbujemy. Myślę sobie, że z coraz większym skutkiem tych turystów obsługujemy od kilkuset do nawet 1000 w ostatnim czasie rocznie i ta grupa się zwiększa. No niemniej jednak przekucie naszej idei jakby wspólnej promocji walorów turystycznych województwa lubuskiego no jest bardzo trudne. No, barierą są no niestety urzędnicy.
Proszę zauważyć, że w Gorzowie nie ma punktu informacji turystycznej. Miał powstać, nie powstał, albo powstał i na tyle powstał cicho, że ja dalej o nim nie wiem. Nie wiem, Damian, czy ty się orientujesz? wszystko, żeby...
Na pewno mamy jeden z najfajniejszych punktów informacji turystycznej w Zielonej Górze. W kraju. Odznaczony.
Pani Katarzyna Miczał, animator Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Państwo organizują tego typu przedsięwzięcia, pomagając tworzyć spółdzielnie socjalne czy fundacje, które działają właśnie na rzecz osób także wykluczonych społecznie. Ale kojarzy się państwa działalność przede wszystkim z taką warstwą szkoleniową.
Tak, oczywiście. To znaczy projekt LOWES jest tak skonstruowany, że on jest realizowany przez trzech partnerów i jeden z partnerów to jest Stowarzyszenie
Służb
Społecznych Krąg. Dzięki. Zajmuje się tą właśnie stroną szkoleniową i to też jest tak zorganizowane, żeby te szkolenia odpowiadały konkretnym potrzebom, na konkretne potrzeby. Nie mówimy tutaj o szkoleniach, nie wiem, dla organizacji pozarządowych na umiejętność pozyskiwania środków, bo tym możemy się zajmować ze strony animacyjnej. Natomiast są to przede wszystkim szkolenia skoncentrowane na potrzebach osób zatrudnionych w spółdzielniach. Czyli to są wszystkie kwestie dotyczące księgowości, prowadzenia księgowości, kwestie marketingu. Teraz jak weszło rozporządzenie dotyczące RODO, to był cały cykl szkoleń dotyczących właśnie wymogów stawianych przez RODO. Także to w zależności od potrzeb, w zależności od zmieniania się systemu prawnego, nowelizacji, czyli wszystko, jesteśmy dość czujni w tym zakresie, więc...
Ale pomagacie także tworzyć taką fundację, tworzyć taką spółdzielnię, żeby wyjaśnić
to jest
ludziom...
już działanie animacyjne, to nie jest kwestia szkolenia. To tutaj osoba, która jest chętna do tego, żeby powołać stowarzyszenie, fundację bądź spółdzielnię socjalną, trafia do animatora i tam jest ta procedura realizowana. To nie jest kwestia szkoleń, ponieważ to są konkretne wytyczne ustawodawcy, tak, co mamy zrobić, konkretna procedura Krajowego Rejestru Sądowego. Więc tutaj raczej nie szkolimy w tym zakresie, pracujemy indywidualnie. Natomiast jeżeli chodzi o szkolenia, to koncentrujemy się na osobach zatrudnionych w spółdzielniach bądź kierujących spółdzielniami. Czyli i robimy wszystko. To są szkolenia od prawa jazdy dla osoby, która ze względu na stanowisko pracy, które została utworzona, potrzebuje nabyć tej możliwości prawnej, żeby poruszać się samochodem i nabyć tych umiejętności, do jakichś konkretnych kursów pilarskich, prawda, panie Damianie? Było takie szkolenie.
Ale zdarza się także, że człowiek jest wykształcony całkiem w innym kierunku, a nagle ma pomysł na to, żeby założyć na przykład fundację, czy też spółdzielnię socjalną w konkretnym, to jest też możliwe, żeby go w jakiś sposób doszkolić, pomóc mu.
Tak. To, tak jak mówię, to jest bardzo indywidualne. I znaczy oczywiście są pewne tutaj obostrzenia, bo to osoba musi być jednocześnie pracownikiem spółdzielni, a nie może być tak, że osoba, która chce założyć się na przykład fundatorem, prezesem, a nie jest zatrudniona, no to ona nie będzie przeszkolona, bo to nie dotyczy stanowiska pracy, które powstaje. Natomiast już w przypadku fundacji fundator może zostać przeszkolony w takim zakresie, jakim potrzebuje. Generalnie tak, aczkolwiek są od tej reguły pewne wyjątki, które są uwarunkowane przepisami, nie zależą od realizatora projektu.
A jaka struktura się lepiej sprawdza? Spółdzielnia socjalna czy fundacja w tym przypadku?
To wszystko zależy od ludzi. Każda
wszystko zależy od ludzi.
Jest dobra.
Tak.
Jeżeli jest pomysł, jest działanie, jest współdziałanie, posłużę się cytatem ze statutu. Właściwie chyba każdej spółdzielni socjalnej jest to przedsiębiorstwo stworzone przez członków podmiot, oparty o wspólną pracę członków. Tak to dokładnie brzmi. Także czy jest to forma spółdzielczości, czy jest to fundacja, czy jest to stowarzyszenie, tak naprawdę najważniejsi są ludzie, których łączy jakiś cel i praca.
Aczkolwiek ja uważam, że spółdzielnia socjalna jest najtrudniejszą formą
do
prowadzenia.
Trzeba się dogadywać, tak?
Tak, i przede wszystkim na te 5 osób musi tam być. A w przypadku fundacji no możemy zacząć od fundatora, tak? Czyli od jednej osoby, która będzie sobie dalej próbowała
rozwijać
swoją
lider z góry jest
działalność.
Znany i tutaj trzeba po prostu tylko i wyłącznie wspomagać jego działanie, tak? A przy spółdzielni
tak.
To musi być 5 osób, się próba dogadywania się. Panie Damianie...
No to już jest zespół, tak?
No właśnie.
To już jest zespół, który też niesie za sobą pozytywy, jak i pewne spodziewane problemy natury międzyludzkiej. Także dla mnie, ja uważam, że spółdzielnia jest taką formą najtrudniejszą, również później ze względu na prowadzenie księgowości i różne powinności członków spółdzielni w procesie jej funkcjonowania.
Panie Damianie, jak wygląda współpraca właśnie z pozostałymi członkami spółdzielni? Ile was jest w ogóle osób, które tworzą tę spółdzielnię socjalną?
już odpowiadam, ale zanim to ja tylko uszczegółowię to do tego, co powiedziała Kasia. W tym roku zmieniła się trochę ustawa o spółdzielniach socjalnych. Mamy nowelizację i wystarczy 3 osoby do tego, żeby taką spółdzielnię założyć. Po roku działalności ten zespół musi być dobrany do 5 osób. No i tutaj jeszcze taka mała dygresja, czy sformułowanie historyczne, gdzie 2 Polaków, tam 3 zdania, to proszę sobie wyobrazić 5 wykluczonych, którzy prowadzą przedsiębiorstwo społeczne.
Tak? Właśnie sobie tak wyobraziłem, dlatego pytam z ciekawości, jak udało się stworzyć taką formę działalności, która funkcjonuje już 6 lat.
Powtórzę, moim zdaniem najważniejszy jest cel, czyli współdziałanie w konkretnym celu, który wszyscy widzimy, jakby wszyscy rozumiemy. Każdy z nas powinien przyjmować różnego rodzaju role, być w stanie, jakby to powiedzieć, realizować siebie samego, ale też pomagać w pracy w zespole. No i tutaj kluczowym elementem jest dobór ludzi, tak naprawdę współpracowników i tego zespołu. Bo zapytał pan o ilość członków naszej spółdzielni. W tym momencie w naszej spółdzielni mamy 6 członków. Ten skład członkowski się zmieniał. Niektórzy spółdzielcy byli z nami, niektórzy odeszli. Dobraliśmy nowych i jakby ten zespół jest takim... No łączy nas cel, prawda? No, ale... I osoby dobierane sobie pod kątem jakby wspólnej pracy, współdziałania.
A jak rozodwujecie te konflikty? Bo jak pan powiedział, gdzie 3 Polaków, tam 4 zdania, tak?
No my mamy bardzo łatwo, proszę pana, z tego względu, że my specjalizujemy się w turystyce. Mamy kilka samochodów terenowych, mamy paintball, mamy wspaniałe kajaki, mamy wspaniały teren na zewnątrz. My po prostu idziemy z naszymi gośćmi w las i już nie ma żadnego tam napięcia.
Czyli każdy
wie, co
ma robić, tak?
Tak zwana weryfikacja w terenie.
Każdy wie, co ma robić, tak?
Tak, no już nie chciałbym być monotematyczny. No, pozdrawiamy Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim, bo to jest... Pana Tomaszan będzie wiedział, o co chodzi. To jest człowiek, który psuje nam najwięcej krwi, ale no cóż zrobić. My, wolontariusze, nie zawsze wszystko wiemy, także pozdrawiam serdecznie.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Jakie są jeszcze inne problemy, pani Katarzyno, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, takie praktyczne funkcjonowanie właśnie spółdzielni socjalnej i fundacji wykorzystującej no, środki publiczne do różnych działań?
Rynek weryfikuje, tak? To jest najtrudniejszym momentem w funkcjonowaniu PES-u, który zdecydował się na utworzenie miejsc pracy i który ma zamiar działać na wolnym rynku. No musi w końcu to robić, bo jest oczywiście ten okres 6 miesięcy, kiedy na każde miejsce pracy przyznawane jest tak zwane wsparcie pomostowe, które w pewnym aspekcie pokrywa, może być przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń i tych takich bieżących kosztów działalności. To zawsze następuje ten moment zetknięcia się z realnym rynkiem i to jest chyba najtrudniejsze. Ja też bym nie przeceniała roli konfliktów wewnętrznych. No, czasem są, czasem ich nie ma. Jest tutaj, powiedzmy, weryfikacja również na tej płaszczyźnie współpracy, kiedy okazuje się, że to wykluczenie społeczne definiowane przez ustawę, ono się w jakiś sposób rzeczywiście urealnia w momencie, kiedy mamy do czynienia z taką codzienną pracą, gdzie trzeba przyjść o 8 rano do pracy i wykonywać ją do godziny 16, a czasem trzeba dłużej. I tutaj są te wszystkie problemy, które no niesie za sobą wykluczenie. Ja cały czas bym chciała odkłamać ten model osoby wykluczonej społecznie jako zawsze osoby uzależnionej albo zawsze osoby, nie wiem, bezdomnej, albo po opuszczeniu zakładu karnego. To są bardzo często ludzie, którzy w pierwszym kontakcie i w pierwszych nawet działaniach absolutnie współpracują, nie ma tutaj żadnego problemu na poziomie współpracy, komunikacji, wszystko jest okej. Jednak później te problemy, które niesie za sobą wykluczenie społeczne, się po prostu ujawniają. I stąd są kwestie rotacji, jeżeli chodzi o pracowników. I te wszystkie kwestie, które my tutaj nazywamy konfliktami, to nie do końca są konflikty, to są po prostu problemy we współpracy, w komunikacji, w motywacji bardzo często. Także to są te 2 podstawowe problemy. Tak jak Damian powiedział, najważniejsi są ludzie. Jeżeli ten zespół się zgra i ten zespół korzysta z narzędzi, jakie przewiduje realizacja projektu, czyli tak jak mówię, z mediacji, ze szkoleń, z możliwości, które próbujemy stwarzać, to wszystko jest okej. Natomiast no, tutaj to jest praca, tak? Zresztą tak jak przy każdym zespole, nawet w korporacjach są przecież szkolenia, które mają na celu motywowanie i integrację kadry, więc to nie są problemy, które się generalizują tylko i wyłącznie w PES-ach.
Ale powiedziała pani, że właśnie to czasami bywa tak, że ten człowiek no po prostu trafił tak źle, że no jest w tej grupie ludzi wykluczonych społecznie i w zależności od tego, czy uda mu się trafić we właściwe towarzystwo, czyli we właściwą firmę, załóżmy, czy to jest fundacja, czy spółdzielnia socjalna, to ma szansę tak jakby zmienić swoją rzeczywistość, swoje życie, tak?
Oczywiście, że tak. My też mamy bardzo zacieśnioną współpracę z centrami integracji społecznej. Bardzo wielu pracowników spółdzielni, które są tworzone w Lubuskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, to są wcześniej uczestnicy CIS-u. Czyli to są ludzie, którzy już pewien etap ścieżki reintegracji społecznej przeszli i są dobierani przy wsparciu profesjonalistów i tutaj wchodzi psycholog, doradcy zawodowi, cały sztab ludzi, którzy znają się na swojej robocie. Oni są łączeni w tak zwane grupy inicjatywne, przepraszam. W momencie, kiedy wchodzą w tę tak zwaną ścieżkę LOWES, to jest po prostu ścieżka projektowa, my mamy na początku szkolenia integracyjne, czyli stwarzamy taką możliwość, żeby mogli się poznać, żeby mogli się zweryfikować. Tutaj również w terenie spółdzielnia socjalna Odkrywamy Lubuskie realizowała na rzecz LOWES-u tego typu usługi polegające na integracji właśnie uczestników grup inicjatywnych i dopiero po tym całym procesie te grupy inicjatywne są tworzone i te spółdzielnie powstają. Oczywiście inaczej się ma rzecz w przypadku fundacji, natomiast przy spółdzielniach socjalnych tworzonych stricte przy LOWES-ie, czy nieistniejących wcześniej, kiedy te 5 osób jest wyłanianych oczywiście za swoją zgodą i pod wpływem własnej chęci. Jest to cała ścieżka. Tutaj może Damian, możesz więc co powiedzieć na ten temat, jak to wyglądają te nasze integracje event.
No właśnie, te spotkania integracyjne. Ja pamiętam, że tutaj kiedyś jeden z przedsiębiorców opowiadał, że jego zespół trzymał go, a on szedł na linię między skałami na przykład po to, żeby udowodnić, że zespół jest odpowiedzialny i potrafi utrzymać swojego szefa na linię. Takiego typu imprezy państwo organizują?
Akurat w przypadku spotkań integracyjnych osób, które chciały założyć podmiot ekonomii społecznej, no nie mieliśmy żadnych zadań z linami. Były różnego rodzaju inne atrakcje podczas takich spotkań, ale ja bym chciał się odnieść jeszcze do tych środków publicznych, które on powiedział, bo to moim zdaniem jest jakby to ważne elementy. Z naszego doświadczenia 6-letniego, a tych spółdzielni funkcjonuje kilka w naszym, no chociażby nawet klastrze turystycznym Odkrywamy Lubuskie, wiemy, że tak naprawdę to, czy podmiot dostanie dofinansowania stworzenia miejsc pracy z Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, czy z Powiatowego Urzędu Pracy, czy z jakichś całkiem innych źródeł, to broń Boże, nie, jakby to powiedzieć, nie warunkuje tego, czy ten podmiot przetrwa.
Oczywiście.
Wręcz z naszych doświadczeń wcześniejszych, jakby to powiedzieć, dofinansowanie było tak, że im więcej pieniędzy było, jakby to powiedzieć, ta droga była im łatwiejsza, tym szybciej te spółdzielnie niestety padały. Tak samo jak wszystkie inne podmioty. Więc wracamy znowu do tego, o czym mówiłem wcześniej. Najważniejsi są ludzie i to, jeżeli przejdą cykl szkoleń, dostaną jakieś wsparcie w przypadku chociażby takiego wsparcia jak LOWES, czyli stworzenia miejsca pracy, to jest na pewno im fajniej i łatwiej wystartować, ale bez ich wspólnej pracy na rzecz jednej idei to często może nie przetrwać, nie?
Ale sugeruje pan, że niepotrzebne są te środki, niepotrzebne jest wsparcie?
Nie, uważam, że są potrzebne, rzeczywiście. My, nasza spółdzielnia akurat powstała bez żadnego dofinansowania i dopiero w zeszłym roku udało nam się stworzyć kilka miejsc pracy dzięki właśnie wsparciu LOWES i cenimy sobie to bardzo i to jest ogromny krok do przodu. Niemniej jednak środki, jakby to powiedzieć, zewnętrzne, tak jak mówię, nie warunkują sukcesu przedsiębiorstwa.
Ale proszę powiedzieć, na co konkretnie państwo dostali te pieniądze i jak je zagospodarowaliście?
My kupiliśmy sprzęt. Kupiliśmy 20 kompletów sprzętu paintballowego, kupiliśmy kajaki dla ponad 40 osób. Opracowaliśmy także oprogramowanie, które będzie służyło do promocji Województwa Lubuskiego na urządzenia mobilne.
I jaka to była kwota?
Prawie 20 tysięcy złotych na jedno stworzone miejsce pracy. No u nas to nie było to 5 miejsc pracy, było mniej, ale to jest ogromna pomoc z tego względu, że trudno jest z działalności bieżącej wygenerować
inwestować
te kilkadziesiąt tysięcy złotych na inwestycje, prawda? Musiały być to jakieś różnego rodzaju pożyczki lub leasingi. No, jest to trudne do zrealizowania, także dla naszej spółdzielni na pewno był to ogromny plus.
Jesteście konkurencją wobec innych firm turystycznych, bo tych firm no, coraz więcej powstaje w naszym regionie.
Ja uważam, że konkurencja to jest coś bardzo dobrego. Niemniej jednak tak mało mamy turystów w województwie lubuskim, że i mamy miejsce jeszcze na pewno dla wielu i zwyczajnych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw społecznych, żeby w obszarze turystyki działać. Naszym pomysłem jest łączenie raczej ofert, pokazywanie spójnej oferty turystycznej regionu poprzez łączenie i synergię. Mamy wiele pięknych rzek, a kajaków wciąż za mało, także na pewno tutaj nie możemy rozpatrywać. Nasze województwo jest tak mało odwiedzane przez turystów, jesteśmy tak, jakby to powiedzieć, sami nie zadbaliśmy o nasz rozwój. No, 2 miliony ludzi przejeżdża samochodami, czy 2 miliony samochodów przejeżdża co rok na wakacje nad morze, a drogą A2 i S3. I tak jakby przez ten zielony las przelatują i nawet nie wiedzą, co my tutaj mamy. No, także też oprócz Urzędu Skarbowego pozdrawiam Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
To gdzie jest ten opór, pana zdaniem? Gdzie jest ta przyczyna tego faktu? Bo przecież programy rozwoju turystyki naszego regionu powstają i ciągle mówimy o tym, że jesteśmy regionem turystycznym, ale jak pan powiedział, tych turystów zbyt wiele niestety nie ma, mimo że warunki naturalne mamy bardzo dobre.
Warunki mamy wspaniałe, mamy wspaniałych ludzi, mamy wspaniałe miejsca godne odwiedzenia, ale mamy też na przykład Lubuską Organizację Turystyczną LOTUR, która nie wiem, zajmuje się czym, na pewno nie turystyką i z drugiej strony promocją województwa lubuskiego zajmuje się także Wydział Promocji Urzędu Marszałkowskiego. Mamy dwie instytucje w jednym Urzędzie Marszałkowskim, które kompletnie ze sobą nie współpracują. No, to mnóstwo takich, jakby to powiedzieć, nonsensów, które gdzieś tam jeszcze na tym styku polityków.
A gminy widzą potrzebę właśnie aktywowania turystyki na swoich terenach?
Jestem przekonany, że tak. Mamy tego świetnych przykładów i z północy, i z południa województwa. I samorządowcy czują to. Oni to czują poprzez wpływy z podatków, zwiększającą się ilość turystów. I myślę, że tutaj w nich upatrujemy także nadzieję na to, że z kolejnym latem, z kolejnym sezonem turystycznym tych turystów do nas będzie przybywać coraz więcej.
Macie samochody terenowe, paintball, kajaki. Chcecie się dalej poszerzać swoją ofertę, poszerzać działalność?
Bardzo. Przede wszystkim docelowo jako województwo w ogóle, a my jako spółdzielnia także o tym myślimy, powinniśmy mieć swoje miejsca noclegowe.
Czyli jakieś, ale standardy takie do chwilowego zatrzymania się i pojechania dalej, czy już takiego miejscowego, stacjonarnego pobytu?
Myślę, że to wszystko jest kwestia środków finansowych i jakby możliwości naszych, bo wiadomo, każdy chciałby posiadać 5-gwiazdkowy hotel, no ale mierzmy siły na zamiar. Na początek małe pole namiotowe w pięknym miejscu.
No już hostel, już bez hostel.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Jeżeli chodzi o usługi kulturalno-artystyczne, co tutaj ewentualnie jest w stanie, jakie miejsca, jakie obszary są jeszcze niezagospodarowane, takie, które ewentualnie można wykorzystać?
Pan od kultury.
Pan Bartosz.
Ja właśnie słuchając tą rozmowę zastanawiam się, czy nie działam trochę na obrzeżach tego pola, na którym tutaj moi współrozmówcy działają. Bardzo mocno koncentruję się na zupełnie trochę innych zjawiskach, ale faktycznie brakuje mi, myślę, że rzecz, której mi brakuje tutaj, tak, to jest taka edukacyjna mocno rzecz i kontakt z takim zewnętrznym światem, który tutaj jest bardzo ubogi. Wystarczy troszeczkę pożyć w większym mieście niż Gorzów, w Poznaniu, w którym mieście, żeby zobaczyć całą masę środków włożonych w bardzo szeroką sferę animacji i bardzo, bardzo dużą, otwartą, taką kulturową ofertę, która u nas ciągle jest taka bardzo malutka. No, nie mam...
Jakieś przykłady może pan by podał w takim razie, jakie to są?
Ja na przykład jestem zachwycony taką inicjatywą poznańską, jaką jest Container Art, czy w ogóle całe wykorzystanie brzegu rzeki kulturalne w dużych miastach, to, że po prostu można czy w Warszawie, czy w Poznaniu, czy we Wrocławiu korzystać z po prostu przeniesionych wręcz domów kultury na takie miejsca, na które latem na przykład ciągną
ludzie.
Duże
miejsca publiczne, tak? Szerokie.
Tak, tak. To znaczy jakby na przykład sama idea Container Artu jest taka, że w zasadzie jest to miejsce, które ma pewien program bardzo konkretny, artystyczny i w to wszystko są zaangażowane znane postacie z kręgów kulturowych i jakby propozycja, która tam jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jest położony duży nacisk, żeby tam, gdzie ludzie wychodzą po prostu nad brzegiem Warty wypić piwko, czy po prostu pospacerować, spotykali się o kulturę. I ja bym chciał, żebyśmy się spotykali o bardzo różną kulturę w Gorzowie. Są takie sfery, które działają nieźle. Mamy świetną filharmonię, mamy Miejskie Centrum Kultury, które robi co może z tym budżetem, który ma, ale ja osobiście uważam, że ciągle jest parę rzeczy, które można by było zrobić.
No ale remontowane jest nabrzeże teraz nad Wartą, jest tam już, no było już trochę bardziej aktywne, no jest szansa właśnie na tego typu działalność, o której pan mówi, to kwestia tylko i wyłącznie chęci i zaangażowania ludzi.
Jest też taki mały czynnik, który jest związany z tym, czy urzędnicy wpadną na to, żeby zaprosić akurat takie ciekawe postacie, dlatego że to środowisko artystyczne w Gorzowie w porównaniu do innych miast jest naprawdę skromne, mimo że jest imponująca jego działalność, bo artyści z Gorzowa są zapraszani i na Open Air, i na Off Festival, i przeróżne miejsca związane z kulturą w całej Polsce, natomiast ciągle są jakby bardzo w samym Gorzowie postrzegane jako coś bardzo marginalnego,
no tak, ale urzędnicy nie robią kultury, tylko właśnie takie grupy jak pan ma to
tak,
tworzą.
Zgadza się, tylko też jakby kwestia zaproszenia do pewnych inicjatyw, zaproszenia do tego, żeby rozmawiać o pewnych rzeczach, jakie można zrobić, no musi być tutaj ze strony urzędników również, nie? No tak, mi się wydaje.
No tak, ale jeżeli takie grupy powstaną, jak pan mówi, jak pana grupa, Fundacja Magnetofon, jeżeli ile takich fundacji już jest, ile takich grup formalnych czy też nieformalnych, które mogłyby wesprzeć artystycznie Gorzów jest, funkcjonuje?
Właśnie nie wiem, czy jest ich dużo. No jest kilka organizacji, jest Sztuka Miasta. To jest takie stowarzyszenie, które dzięki któremu mamy na przykład ciekawe murale w Gorzowie. No, ale przyznam, że nie rzuca mi się w oczy dużo takich inicjatyw.
To też zależy od działalności Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Czy państwo mogą także właśnie zainicjować tego typu działanie takich grup?
Czy Loves może, tak?
Tak.
Loves bardzo nam pomaga merytorycznie. Tutaj muszę bardzo się nisko ukłonić przed Lovesem i wszystkimi ludźmi, którzy tam pracują. Bez nich pewne rzeczy byłyby niemożliwe, bo przyznam, że wręcz zostałem namówiony do tego, że założyć fundację i okazało się, że to był doskonały pomysł.
To, o czym Bartek mówił w aspekcie praktyki, czyli tego, co jeszcze nie funkcjonuje w Gorzowie, a to, co jest ideą, dążeniem, jakimś celem, to jest właśnie stworzenie takiej płaszczyzny, gdzie ta kultura oparta o organizacje pozarządowe, czyli fundacje, stowarzyszenia, w tym również spółdzielnie socjalne, bo w całym przedsięwzięciu spółdzielnia socjalna Woreczek również odgrywa istotną rolę, miały przestrzeń do samorealizacji. Tyle tylko, że taka forma, powiedzmy, idealna, którą oczywiście każdy może mieć o niej inne wyobrażenie. Teraz mówimy tu o na przykład zagospodarowaniu bulwarów nadwarciańskich w Gorzowie stworzeniem przestrzeni kulturalnej. No tego typu działanie jest niemożliwe do wykonania przed nawet najbardziej aktywną i najbardziej silną fundację, organizację pozarządową bez współpracy z samorządem. Z kolei Damian przed chwilą mówił o turystyce, mówimy tu o województwie lubuskim jako całości, to też jest samorząd wojewódzki. Także znowu kłania się ten
samorząd
temat,
samorząd wojewódzki,
który...
samorządy gminne także, tak?
Tak, oczywiście, tak. To ja tylko mówię o tym, że no, gmina to jest gmina, bo nie czy to jest miasto, czy to jest mała gmina, no tak. I mamy jeszcze ten samorząd wojewódzki. Ja mówię o tym, że nie da się pewnych rzeczy stworzyć, bez współpracy z samorządem. To jest ta podstawa, o której mówimy w momencie, kiedy mówimy o rozwoju ekonomii społecznej. Musimy od czegoś zacząć. Dlatego powstała inicjatywa, aby działać w przestrzeni kulturalnej i dlatego próbowaliśmy znaleźć najbardziej aktywnych liderów, którzy już działali i tutaj wielka rola i wielki szacunek dla Bartka i zresztą całej ekipy, która stoi za klubem Magnetofon, na którego bazie powstała Fundacja Magnetofon, bo my zaczynamy, tak? Stworzyliśmy fundację, fundacja realizuje swoje cele, fantastyczne warsztaty realizacji dźwięku, na które przyjechał człowiek, który jest autorytetem w całym kraju, zostały zorganizowane ostatnio przez Fundację Magnetofon i sfinansowane ze środków LOWES, właśnie po to, aby stymulować ten rozwój, a później w drugiej odsłonie LOWES-u będziemy pracować bardzo nad partnerstwami lokalnymi, czyli również partnerstwem z samorządem. My już jesteśmy jesteśmy w toku przygotowań do tych działań. Przyjedzie na cykl szkoleń wysokiej klasy specjalistka z Krakowa, która niejedno tego typu partnerstwo stworzyła. Prawdopodobnie będzie również stworzenia tutaj możliwość rozpoczęcia rozmów dotyczących właśnie turystyki w województwie lubuskim. Także to jest cały cykl działań, tak? To jest proces. My nie możemy mówić, że czegoś nie ma, albo że jest jakaś idea, która jest ostatecznie celem, jeżeli nie wykonamy tych wszystkich działań w ramach tego procesu.
Ale pan Bartosz i pan Damian tutaj wspólnie mówili o tym, że mają problemy, po cichu już powiem, z Urzędem Skarbowym i z samorządami właśnie, żeby...
Ja nie mam. Mam nadzieję, że nie mam i nie będę miał.
Żeby uzyskać...
Chyba oni mają problem z nami, bo oni chyba nie rozumieją naszej idei.
Żeby uzyskać taką właśnie akceptację do tej formy działalności, że to nie jest takie typowe przedsiębiorstwo, które tylko i wyłącznie służy temu, żeby pójść o 7 do pracy, o 15 skończyć i wyrobić jak największy zysk. Czy państwo w ramach właśnie działalności Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przewidują taką interakcję z samorządami, z przedstawicielami samorządów, no i z urzędem tym fiskalnym, który kontroluje tego typu legalność i pracę tych podmiotów?
Jeżeli chodzi o Urząd Skarbowy, to tutaj oferujemy naszą organizacją pakiety szkoleniowe, które mają wspomóc,
żeby tą trudną poprawnie współpracę. Zapisywać te wszystkie rzeczy, co jest trudne nieraz właśnie
oczywiście
w takich spółdzielniach socjalnych, gdzie ludzie się nie orientują.
Jeżeli chodzi o odbiór społeczny, w tym również urzędów, podmiotów ekonomii społecznej, to przede wszystkim jest to kwestia promocji. My, żeby te PES-y, jako idea, jako podmiot, który w jakimś aspekcie jednak różni się od działalności gospodarczej, pojawił się w głowach mieszkańców, urzędników, przedsiębiorców i w ogóle społecznym, to musi być wykonany kawał roboty promocyjnej, bo po prostu o nich, trudno, żeby człowiek, który nie jest zainteresowany tą formą działania, miał na ten temat wiedzę, a bardzo często nawet nie wie o istnieniu tego jako osobnej formie prawnej, która jest podmiotem na rynku, w przestrzeni społecznej, publicznej i tak dalej. Więc mamy tutaj całą masę działań promocyjnych. Przede wszystkim to się przejawiało w ostatniej edycji LOWES-u w formule targów. My jeździliśmy po całym województwie lubuskim, dołączaliśmy się do większych imprez, które odbywały się na terenie województwa z naszymi podmiotami. Tam przedstawialiśmy ich działalność, zarówno jeżeli chodzi o sprzedaż produktów, jak i o usługi, które oferują. Także wykonaliśmy jakąś część tej pracy, próbujemy istnieć w mediach, dlatego dzisiaj tutaj rozmawiamy. To też jest proces.
Tak, ja jeśli mogę coś dodać, tak. Bo też ustawodawca pomyślał też o rozwoju przedsiębiorstw społecznych, dodając do ustawy o finansach publicznych artykuł, informacje na temat tak zwanych klauzul społecznych. Mhm. To jest coś, nad czym pracuje LOWES, pracowali nasi posłowie czy senatorowie, prawda, bo taka nowelizacja do ustawy poszła. Niemniej jednak to jest jakby martwy zapis. Samorządy, przedsiębiorstwa państwowe nie stosują klauzul społecznych, czyli nie pomagają nam jako podmiotom ekonomii społecznej w realizacji naszych celów poprzez wykonywanie dla nich różnego rodzaju usług.
Zlecenia usług, tak.
Z czego to może wynikać? Z braku wiedzy?
To z niewiedzy, głównie z niewiedzy.
Głównie z niewiedzy i braku takiej ścieżki administracyjnej, bo to jest tak, wie pan, w urzędzie obojętnie w jakiej gminie, siedzi człowiek, który sporządza oferty, tak? I teraz każdy z osób zajmujący się bardzo trudną działką zamówień publicznych musi wykonać, żeby użyć tego narzędzia, musi wykonać dodatkową pracę, musi stworzyć sobie taką procedurę, takie zapisy w funkcjonującej już procedurze, które by ułatwiały komuś życie. To jest również narzędzie, które pomaga gminom, pomaga samorządom na realizację ich zadań, nie tylko w momencie, kiedy na przykład ogłaszamy przetarg na remont chodnika, no to wykonujemy działanie gminy w zakresie utrzymywania powierzchni, tak? Tutaj ciągów pieszych. Natomiast przy użyciu tej procedury klauzuli społecznej, urząd może wykonać dodatkowe działanie, ponieważ może wesprzeć politykę społeczną poprzez zlecenie tego działania w podmiotowi ekonomii społecznej, który zatrudni na przykład do realizacji tego zadania osoby niepełnosprawne, bezrobotne, wymagające wsparcia.
Osoby z kręgu wykluczenia.
Albo dokładnie. Tych, czyli narzędzie samo. Na przykład.
O, dokładnie, no może, tak, bo to jest pewnie jakaś jeszcze inna procedura, ale już zostańmy przy tamtej. I teraz tak, narzędzie świetne, natomiast trzeba wykonać całą masę znowu roboty w świadomości urzędników i w tych procedurach, które najczęściej polegają na kopiuj wklej i one od lat wyglądają tak samo i zmienia się tam pewnie jakiś jeden paragraf, bo ustawa zamówień publicznych była nowelizowana. I tak na dobrą sprawę wszystko zależy od świadomości samorządu, tak? Czyli ludzi, którzy w nim pracują.
A z drugiej strony, bo ja wyjaśnię ten wątek Urzędu Skarbowego, bo Urząd Skarbowy ma rację i rzeczywiście u nas nasza sytuacja to jest taka, że myśmy po prostu spóźnili się z zapłatą podatku PIT-4 kilka lat temu o 2 dni. No i wolontariusz będący prezesem dostał mandat 3000 zł. Jak pytamy w Urzędzie Skarbowym, ale dlaczego tak dużo, skoro podatku było 150 zł do zapłaty? Bo on mówi, no bo podmioty wpisane w KRS tak mają. Ale mówimy, ale my jesteśmy spółdzielnią socjalną, a nie jesteśmy przedsiębiorcą mającym 10 miliardów złotych obrotu, będący wpisany do KRS-u. A już tego urzędnik nie rozróżnia. On tego nie czuje, nie rozumie. I ma rację. Kara nas nie wyróżnia.
Dlatego ja cały czas jestem przy tym zdaniu, że masa roboty, jeżeli chodzi o świadomość zarówno urzędników, jak i ludzi po prostu, no, mieszkańców naszego wspaniałego województwa lubuskiego.
To jeszcze na zakończenie jeszcze pana Bartosza Matuszewskiego i pana Damiana Kadłubiskiego poproszę o swoje marzenia. Pan Bartosz,
czasu?
Bardzo proszę.
Moje marzenia są takie, że widzę w przyszłości nie tylko piękne koncerty z piękną muzyką, bardzo różnych kręgów, która wzbogaca kulturowo miasto Gorzów i daje jakąś ofertę i wybór mieszkańcom, ale widzę też dużo działań, które sprawiają, że gorzowianie z ogromną przyjemnością odwiedzają wszystkie placówki kulturalne i że na koncertach nie pojawia się 15 osób, 20, ale 500 i 2000, bo w końcu jesteśmy ogromnym miastem. Marzę też, żeby miasto samo też zaczęło marzyć o tym, że choć na razie jesteśmy miastem średniej wielkości, to przecież możemy mieć kulturę i edukację i przeróżne tutaj zjawiska, które sprawiają, że jesteśmy tak ambitni, by być w przyszłości nazywani miejscem, które reprezentuje kulturę wielkomiejską i naprawdę ogromny wybór zjawisk i to, co jeszcze marzy mi się na pewno, żeby muzycy, którzy tutaj zaczynają i w ogóle artyści, nie tylko muzycy, ja się tak koncentruję na muzykach, bo sam jestem muzykiem, ale jest dużo przeróżnych artystów młodych, żeby mieli taką mocniejszą bazę w Gorzowie Wielkopolskim, bo wiadomo, że kariery jednak robi się poza Gorzowem i wyjeżdża się do Warszawy, Trójmiasta, do Krakowa czy do Londynu, ale żeby mieli jeszcze więcej wsparcia tu na miejscu, żeby szybciej trafiali w przeróżne środowiska, dostawali warsztaty na bardzo wysokim poziomie, dzięki którym konkurują i są naprawdę godną reprezentacją miasta wszędzie, gdzie pojadą.
I pamiętali, skąd pochodzą.
Oczywiście. Żeby z dumą mówić, jestem z Gorzowa.
Gorzów, stąd jestem.
Panie Damianie?
Gorzów, stąd jestem, to ciekawe. Bardzo mi się to podoba. Także chociaż mi bliższe jest hasło lubuskie, stąd jestem. Najbardziej zalesione, najmniej zaludnione województwo w kraju, które takie proste to jest marzenie. Naprawdę, ci ludzie, którzy jadą A2 i S3, niech w przyszłym roku, przed sezonem letnim, wiedzą, że konsorcjum podmiotów ekonomii społecznej i regularnych przedsiębiorców pod nazwą Odkrywamy Lubuskie pracuje od kilku lat nad lubuskim szlakiem fortyfikacji, jednym spójnym produktem turystycznym, o którym powinni się dowiedzieć wszyscy, którzy przejeżdżają przez nasze województwo, przyjeżdżają do nas coś odwiedzać, coś zwiedzać, żebyśmy byli taką zieloną oazą pełną wspaniałych, bogatych i niezbyt licznych turystów.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej audycji. Przypomnę, że naszymi gośćmi była pani Katarzyna Miczał, animator Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, pan Bartosz Matuszewski z Fundacji Magnetofon i pan Damian Kadłubiski ze Spółdzielni Socjalnej Odkrywamy Lubuskie. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Za uwagę dziękuję. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Radiowa Akademia Ekonomii.